Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już czas, by uratować dzieci z podejrzeniem choroby. Uratujmy te dzieci. Z takim zawołaniem w duchu modlitwy stajemy dzisiaj u świętego Józefa. Ta intencja obrony życia, poszanowania życia każdego człowieka, także prawnej ochrony poczętego dziecka, jest nam bliska każdego razu, kiedy tu przychodzimy w pierwsze czwartki, myślimy o życiu, o Jego świętości, o wielkości tego daru. Także rodzina, to wszystko nas tutaj gromadzi, ale czasem chcemy jeszcze mocniej powiedzieć coś na ten temat. I dzisiaj właśnie w tym duchu, wyczuwając być może jakiś szczególny moment w historii naszego narodu, może nie tylko narodu, może cała Europa, może świat czeka na to, co ma się wydarzyć także u nas. Chcemy powiedzieć o tym, co leży po naszej stronie, co powinniśmy uczynić dla dzieła obrony życia. Są z nami goście, którzy nam tym dopowiedzą. Witam panie, które przybywają zasadniczo z Warszawy. Jest z nami pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, którą już znamy przed kilkoma miesiącami. Pani Magda była tutaj u świętego Józefa. Mówiliśmy też o pewnej aktywności, która jest obliczona na to, żeby bronić prawdziwych wartości, więc może mniej przedstawiania. Chyba pierwszy raz w Kaliszu u świętego Józefa jest pani Kaja Godek, ale i jedna, i druga twarz, można powiedzieć, telewizyjna, znana z różnych wystąpień. Pani Kaja Godek jest związana z Fundacją Życie i Rodzina, a dzisiaj obie panie przybywają jako zaangażowane w inicjatywę Zatrzymaj Aborcję i to nas jakoś tutaj skupi, chociaż powiemy trochę o tym szerzej. Witamy bardzo serdecznie panie w Kaliszu. Taki jest zwyczaj, że u nas brawo. Jeśli panie pozwolą, chciałbym uczynić taki maleńki wstęp. Wyczuwam, że ten temat po raz kolejny został nam zadany i to przez Ojca Świętego Franciszka. Temat obrony życia. Dopiero co obchodziliśmy pierwszą rocznicę Światowych Dni Młodzieży, a więc także i wizyty papieża Franciszka w naszej ojczyźnie. Myślę, że wielu zwróciło na to uwagę, kiedy papież Franciszek odezwał się do nas po raz pierwszy na Wawelu, kiedy witał się z Polską i Polakami, mówił z niezwykłym uznaniem o naszej tożsamości, o korzeniach, o historii, która nas określa i z jakąś wielką też nadzieją mówił o perspektywach, które są przed nami i gdzieś tak jakby trochę, można by tak powiedzieć, dodatkowo powiedział też o życiu. Powiedział takie słowa, oczywiście to słowo dodatkowo jest prowokacją. Życie musi być zawsze przyjęte i chronione. Zarówno przyjęte, jak i chronione. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie. Z drugiej strony do zadań państwa, kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności. Aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawione samym sobie. Kto wie, czy te słowa nie są centrum tego przemówienia, nie byłoby naszej dumy i nie mamy jakby po co odnosić się do wspaniałej historii i myśleć z nadzieją, spoglądając w przyszłość, jeśli zabraknie nas, po prostu Polaków, jeśli nie obronimy życia wielu ludzi, którzy giną. To taki kontekst. Pozwoliłem sobie taki uczynić, może jedno słowo komentarza do tego, co tutaj zostało już powiedziane. Czy panie też tak to postrzegają?
Zdecydowanie tak. Ja jeszcze na początku chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie i za to, że możemy być tutaj, w tym szczególnym miejscu Kościoła, po to, żeby modlić się o ochronę życia każdego człowieka, ale też, żeby powiedzieć o tym, co można zrobić. Musimy modlić się i robić coś konkretnego. Do tego wezwał nas papież Franciszek. To przysłowiowe zejście z kanapy idealnie łączy się z tym wezwaniem. Jesteśmy tutaj, żeby mówić o sprawie dosłownie fundamentalnej. Tej sprawie, od której zależy przyszłość Polski.
Pani Kaja?
Ja mogę się tylko zgodzić i to, co mówił papież, to nie jest coś, co powinniśmy, czym powinniśmy się zachwycić i pozostać na poziomie teoretycznym. Absolutnie nie. To jest coś, co przekładamy na czyn. Modlitwa jest bardzo ważna i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Bardzo ważne, żeby z tej modlitwy również wypływały działania. I ta inicjatywa, która jest inicjatywą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od tego, czy są katolikami, czy nimi nie są, jest jednak również takim wezwaniem do nas, katolików, do tego, żeby zawalczyć o to życie, żeby zawalczyć o życie dzieci, które są najbardziej dyskryminowane, bo nie ma większej dyskryminacji niż przebadanie kogoś i skazanie go na śmierć w męczarniach.
Tak?
Może powiedzmy, że powodem tej inicjatywy, o której mówimy, no są konkretne fakty i konkretna, smutna i przykra niestety rzeczywistość naszego kraju. Ta rzeczywistość jest taka, że dziś w polskich szpitalach legalnie zabija się dzieci. Najczęściej ze względu na to, że stwierdza się podejrzenie choroby niepełnosprawności. To są różne podejrzenia. Zabija się dzieci najczęściej w 4., 5., 6. miesiącu ciąży. Wiemy, że nawet czasem później. Część tych dzieci rodzi się żywa. Dosłownie w tych dniach możemy czytać w mediach o urodzeniu żywego dziecka we Francji, które próbowano zabić w 8. miesiącu ciąży. Nikt nie umiał wytłumaczyć, jak to się stało, że mimo podania jakiegoś zastrzyku z trucizną dziecko przeżyło. To jest przypadek z Francji. My wiemy, że to dzieje się także w Polsce. Bardzo możliwe, że tych dzieci jest więcej niż na przykład niż w innych krajach, bo w Polsce większość aborcji to są rzeczywiście późne aborcje. Z prostego powodu. Wcześniej tych chorób, które próbuje się podejrzewać, zwyczajnie nie widać. Dziecko musi być już odpowiednio duże. Wiem, że w 2015 roku na 1044 aborcje w Polsce 1000 z nich dotyczyło właśnie podejrzenia choroby niepełnosprawności. Próbujemy uczynić potężny krok. Potężny krok, czyli ochronić życie tych dzieci. Tych dzieci, jak mogliśmy wcześniej wysłuchać także w czasie modlitwy, tym samym życie całych rodzin.
Pani Magda powiedziała o tym przypadku z Francji. Oczywiście to jest jakiś jeden, który się przedostaje do mediów, prawda? To trzeba wyraźnie też powiedzieć, ale dobrze, że to możemy też usłyszeć, skoro się tak dzieje, żeby w nas być może zbudziło się jeszcze większe pragnienie obrony życia. Myśmy rozmawiali wcześniej, pani Kaja wspominała o tym przypadku z Wielkiej Brytanii, Charlie Garda. To też warto powiedzieć, to też jest taki przypadek, który dzisiaj powinien do nas mówić.
Tak, to jest przypadek, który pokazuje, do czego dochodzi, jeżeli nie postawimy tamy odpowiednio wcześnie. Bo państwo z pewnością słyszeli w ostatnich dniach, w Wielkiej Brytanii odłączono od aparatury podtrzymującej życie niemowlę, niespełna roczne. To dziecko cierpiało na bardzo rzadką chorobę. Tylko 16 osób na świecie jest zdiagnozowane jako noszące tę chorobę. Niemniej są przypadki przeżycia z tą chorobą. Przeżycia kilku lat. Wypowiadali się do mediów w trakcie całej tej sprawy również rodzice dzieci, które z taką chorobą żyją. I jaka tam była sytuacja? To dziecko odłączono koniec końców od aparatury podtrzymującej życie i było to kwalifikowane jako zaprzestanie terapii uporczywej, co oczywiście nauczanie Kościoła dopuszcza, jest to racjonalne, jeżeli spojrzymy na to, że to dziecko tak naprawdę już nie miało szans na wyleczenie, ale ta sprawa zaczęła się wiele miesięcy wcześniej. To dziecko mogło być wcześniej leczone. Była kwota pieniędzy, którą trzeba było uzbierać, olbrzymia, bo to było 1 300 000 funtów brytyjskich. I co się okazało? Ludzie z całego świata ruszyli na pomoc i rodzice tego dziecka zebrali tę kwotę. I wtedy do akcji wkroczyły sądy, bo to sądy najpierw brytyjskie, a później na szczeblu europejskim zablokowały możliwość leczenia tego dziecka, przewiezienia go do Stanów Zjednoczonych i poddania terapii eksperymentalnej. Były kolejne odwołania, kolejne sprawy, miesiące mijały, stan dziecka się pogarszał. No i skończyło się, jak się skończyło. I to pokazuje, że jeżeli pozwalamy zabić człowieka, to padają często argumenty, że może tak właśnie chcą rodzice, żeby to dziecko nie żyło. To było dokładnie przeciwnie. Rodzice chcieli ratować to dziecko. Może nie ma pieniędzy na jego leczenie. Nie, tutaj pieniądze były. Tutaj znalazła się bardzo wysoka kwota. Znalazł się też lekarz, który dawał rodzicom nadzieję, że to dziecko, że stan zdrowia tego dziecka się poprawi. Tutaj wkroczyła do gry mentalność eugeniczna, mentalność zabijania bez litości osób słabych i chorych. I to dziecko nie żyje z tego powodu, a nie z powodu tego, że chcieli tego rodzice albo nie było pieniędzy na leczenie.
Tak, warto czytać dogłębnie te informacje, bo czasem dociera do nas jakaś taka powierzchowna warstwa, a tam jest bardzo wiele ważnych kwestii ukrytych. Drogie panie, mam takie pytanie, bo przecież właściwie nie zarysowaliśmy takiego pola naszego zainteresowania dzisiaj. Mówimy właśnie o obronie życia człowieka, mówimy o tych przypadkach chorych dzieci, które właśnie ta choroba staje się argumentem dla podjęcia decyzji o zabijaniu ich przed narodzeniem i to w takich przypadkach, jak tu słyszymy, bardzo późnych już zaawansowanych ciąż. Bo to nas przede wszystkim interesuje. Ta inicjatywa obywatelska Zatrzymaj aborcję, to co ma się stać, zbieranie podpisów ma być poparciem dla projektu ustawy, no, który już jest przygotowany, tak? I możemy o nim powiedzieć, że będzie obejmował jaki zakres działań, co no, poprawi, mówiąc takim dziwnym językiem, właśnie w tej ochronie życia.
O celem projektu inicjatywy ustawodawczej, obywatelskiej inicjatywy, którą już teraz z tysiącami ludzi w całej Polsce przygotowujemy, będzie wykreślenie możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Wykreślenie z prawa tej możliwości. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której polskie szpitale nie będą z mocy prawa zabijać dzieci, u których stwierdza się możliwość jakiejś choroby. Ta inicjatywa jest teraz w fazie już bardzo zaawansowanych przygotowań. Prowadzimy ją z błogosławieństwem, za które bardzo dziękujemy naszych księży biskupów. Dziękujemy za to ogromne wsparcie, które już teraz otrzymaliśmy od księży biskupów i od bardzo wielu ludzi z całej Polski. Mamy nadzieję już za miesiąc rozpocząć zbieranie podpisów pod tym projektem. Wiemy, że Radio Maryja będzie o tym informować, o dokładnym terminie rozpoczęcia zbiórki podpisów. Będziemy mieć na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów w 3 miesiące. Jeśli uda nam się zebrać minimum 100 tysięcy podpisów, a mamy nadzieję, że uda się zebrać wiele razy więcej, zobligujemy polski parlament do tego, aby doszło do pierwszego czytania tego obywatelskiego projektu w Sejmie i do głosowania. Naszą wielką pracą będzie zebranie jak największej liczby podpisów, aby tak namacalnie pokazać, że ludzi w Polsce, którzy nie zgadzają się na zabijanie dzieci z podejrzeniem choroby, są tysiące, setki tysięcy, jeśli nie miliony. Chcę też od razu powiedzieć, że pod tym projektem mogą się podpisywać wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo. Zapraszamy więc już teraz do planowania tych zbiórek wszystkich Polaków w Polsce i za granicą. Zachęcamy do planowania zbiórek wśród rodziny, znajomych, w parafiach. Prosimy też tutaj bardzo o wsparcie księży proboszczów, wszystkich księży, aby pomagali świeckim w organizowaniu tych zbiórek. To jest realna praca, którą możemy wykonać po to, aby nie zabijać w Polsce dzieci.
Tak, jeszcze do tego wrócimy, do tego apelu takiego gorącego, może trochę nawet ze wskazaniem. Chciałbym, żebyśmy jeszcze ustalili jedną rzecz. Chodzi o ten jeden przypadek, który w tej chwili zezwala na zabijanie nienarodzonych dzieci. Nie są to wszystkie. Czemu tak?
Nie dlatego, że uważamy, że reszta dzieci prawa do życia nie ma. Absolutnie.
To chciałem słyszeć.
Absolutnie nie. Każde dziecko prawo do życia posiada i powinno to być uznane również przez państwo, przez ustawodawcę. Natomiast co jest jakby mocną stroną tej inicjatywy i tego projektu? Ten projekt to jest wykreślenie jednego punktu z ustawy, która dzisiaj obowiązuje i to jest drobna zmiana, jeśli chodzi o przepis. Natomiast ratujemy bardzo dużo ludzi, ratujemy 1000 osób rocznie, 1000 małych Polaków, którzy dzisiaj są zabijani.
Powiedzmy wyraźnie, że to jest 90 96% wszystkich tych wykonywanych legalnych.
Różnie w różnych rocznikach od 93 do 96% to się waha z roku na rok.
Ja chciałam, pytam o to troszkę prowokując, dlatego że chciałam wyraźnie powiedzieć, że to jest słuszny krok. Można powiedzieć maleńki krok, a może wielki.
Milowy.
Tak, właśnie, może wielki krok. To jest w duchu nauczania Kościoła, to jest w duchu nauczania świętego Jana Pawła II. W Ewangelium Vitae czytamy: jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką pewność, że idziemy we właściwą stronę, że ten krok jest ważny, a później może postawimy następny.
Tak, no tutaj trzeba powiedzieć o kilku sprawach. Tu jest z jednej strony nauczanie Kościoła, z drugiej strony jest również poparcie księży biskupów, które zostało wyrażone. To, co do nas należy w tym momencie, i mówię tutaj nie tylko o mnie i o Magdzie, ale mówię o Państwu, to jest pokazanie poparcia obywateli. To jest kluczowe, bo to, co trafia w sferze politycznej do polityków, to jest poparcie społeczne, to jest głos obywateli, którzy mają prawo wybierać w wyborach.
Liczby, procenty, prawda?
Tak, dokładnie. I to jest to, co jest naszym zadaniem, co my musimy zrobić. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że sama inicjatywa obywatelska to jest bardzo silny wniosek, bo to jest wniosek, który po pierwsze ma umocowanie społeczne, po drugie ma bardzo silne umocowanie w prawie. To jest inicjatywa, która nie mija z końcem kadencji Sejmu. Ustawy złożone na przykład w komisjach czy procedowane wygasają wraz z końcem kadencji Sejmu. Ta nie wygasa. No jest taka informacja o wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie stwierdzenia przesłanki eugenicznej czyli dokładnie tej przesłanki, którą się zajmujemy w inicjatywie, za niekonstytucyjną. To też pokazuje, że jakby wystartowanie tej inicjatywy spowodowało ruch w tej sprawie na scenie politycznej. Tam 100 posłów podpisało się pod tym wnioskiem, a minimum to jest 50. Co pokazuje, że naprawdę to, że państwo podpisują projekt ustawy, to, że taka inicjatywa jest prowadzona, ma wpływ na to, co się dzieje w sferze politycznej.
Ja bym jeszcze na moment poprosił Panie o to, abyśmy ukazali, czym w istocie jest eugenika. My mamy takie zjawisko w sferze publicznej, że sprawy, które można by wprost określić, określa się jakimiś nawet miłymi słowami, prawda? No już nieraz tutaj mówiłem, że do pewnego stopnia przestaliśmy się bać słowa aborcja, a słowo eugenika jest jeszcze bardziej dla nas takie zakryte. Proszę powiedzieć, w czym tkwi zło tego, co Pani określiła jako mentalność eugeniczna, z czego ona się bierze i do czego ostatecznie prowadzi?
No, najprościej mówiąc, to jest dzielenie ludzi na lepszych i gorszych i eliminacja ludzi gorszych. Że to już w historii miało miejsce, to nie trzeba mówić, bo zwłaszcza ta nasza polska ziemia jest naznaczona krwią ludzi, których uznano za gorszych i dążono do ich eliminacji. Zresztą my Polacy też byliśmy poddawani temu jako naród. To, że w tej chwili sami sobie to robimy, to jest jakiś paradoks i groteska wręcz.
To jest coś.
Tak, tak. No to jest chichot diabelski. I o tym trzeba mówić. To jest rzecz, której powinniśmy zaprzestać we własnym interesie, bo tak naprawdę mówimy o niepełnosprawności i rzeczywiście część osób jest niepełnosprawna od swojego urodzenia, czy nawet od swojego poczęcia do końca, do śmierci, ale tak naprawdę niepełnosprawność to jest coś, co dotknie prędzej czy później każdego z nas, bo każdy z nas posunie się w latach. Nie będziemy cały czas piękni i młodzi, będziemy chorować, będziemy potrzebować pomocy z zewnątrz i tak naprawdę dbając o tych najmniejszych i najsłabszych, robimy to w ich interesie i z miłości do drugiego człowieka, ale również robimy to w interesie własnym, po to, żeby nigdy nie zostać uznanymi za gorszych, kiedy się to przytrafi nam.
Tak, myślę sobie, że to rzeczywiście trzeba ten temat jeszcze coraz bardziej odkrywać, to znaczy używać bardziej dosadnych sformułowań. No, te dwa przykłady, które panie tutaj podały na początku, no one jakoś pokazują, że to jest no, wstrząsające, poruszające, ale można to też tak przekazać, że można tylko wzruszyć ramionami. No dobrze, po co my tutaj jesteśmy? Otóż powiem tak, dla tej inicjatywy Zatrzymaj aborcję już wielu ludzi zrobiło wiele, ale to, co zostało zrobione, jest tylko takim podkładem pod to, co się musi stać. I tutaj właśnie jest czas, żeby jeszcze konkretniej powiedzieć właśnie, czego teraz się spodziewamy, co musi się uruchomić w Polsce, w naszej ojczyźnie i poza granicami wśród Polaków, żeby to wszystko, co jest zaplanowane, miało moc.
Proszę. Trzeba zbierać. Trzeba zbierać, ale dopiero z początkiem zbiórki, czyli wtedy, kiedy marszałek Sejmu ten projekt zarejestruje. Prawdopodobnie to będzie koniec sierpnia lub początek września. I wtedy trzeba będzie wykorzystać te 3 miesiące, które są dane na zbiórkę. Ja też chcę podkreślić, że ten wynik, z którym się przychodzi za każdym razem po tych 3 miesiącach, to jest próbka tego, co się dzieje w społeczeństwie. Bo oczywiście w 3 miesiące nie dotrzemy do wszystkich, którzy by się podpisali, ale jakby pokazanie tego silnego mandatu społecznego jest niezwykle istotne. Ja tutaj też chcę powiedzieć o takiej rzeczy już ze sfery politycznej, tak? Bo płyną takie sygnały z obozu rządzącego, że zajmiemy się wszystkimi tymi kwestiami, ale zajmiemy się na przykład w następnej kadencji. Jeżeli obóz rządzący nie załatwi sprawy aborcji, przynajmniej sprawy aborcji eugenicznej, jestem święcie przekonana, że nie będzie drugiej kadencji. W 2007 roku mieliśmy taką sytuację, że nie wprowadzono do konstytucji bezpośredniej ochrony życia. Po 4 miesiącach ten obóz, który tę sprawę, brzydko mówiąc, zawalił, już nie miał władzy, a to się w kwietniu wydawało nieprawdopodobne. Więc ja nie wiem, jak to się stanie, ale wiem, że tak będzie. Jestem o tym głęboko przekonana. Dlatego
nie,
w tej kadencji ten projekt jest składany.
My jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć o tym, żeby się tak nie stało. My jesteśmy tutaj po to, żeby nabrało mocy to, co już zostało uczynione, a później, żeby nie zabrakło odwagi i mądrości sprawującym władzę, bo to jest ogromnie ważne. I to jest chyba jeszcze jedna rzecz, która równolegle musi iść razem z tymi naszymi działaniami, to jest modlitwa, żeby właśnie ten ostateczny ruch został wykonany przez tych, którzy mają taką władzę.
Modlitwa oraz sformułowanie oczekiwania, bo to trzeba też powiedzieć, że formułujemy takie oczekiwanie. Politycy, zróbcie to.
Kto może, gdzie może, w jaki sposób się za to zabrać, czekać, aż ktoś przyjdzie, mówi, słuchaj, masz tu listę, będziesz zbierał podpisy, czy też czekam, znajdę kogoś gdzieś na ulicy, zbiera to, podpiszę. Jak to zrobić, żeby to było naprawdę skuteczne?
Zdecydowanie nie czekać. Zdecydowanie nie czekać, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za nas. Po pierwsze, trzeba słuchać Radia Maryja i oglądać Telewizję Trwam i wyczekiwać tego momentu, w którym będzie już wiadomo, że możemy zacząć zbiórkę. To jest bardzo ważne, aby zrobić to wtedy, gdy już będzie można i nie za późno. To po pierwsze. Po drugie, wychodźmy z inicjatywą. Nawet jeśli nigdy nie organizowaliśmy żadnej tego typu akcji, poprośmy księdza proboszcza o to, aby taką zbiórkę zaplanować w parafii. Porozmawiajmy z osobami, które są aktywne w parafii, albo z tymi, które nigdy nie były aktywne. Spróbujmy się jednoczyć. Niech to będzie no, wielka akcja wszystkich Polaków.
Czy przez internet będziemy mogli też pozyskać jakieś informacje, strona, jakiś adres, możemy coś podać, czy to będzie dopiero?
Tak, no niebawem zacznie funkcjonować strona zatrzymajaborcje.pl, jeszcze chwilę cierpliwości. W tej chwili już można, kolejne informacje pojawiają się na stronach zarówno Fundacji Życie i Rodzina, jak i Citizen Go, więc już tam teraz zapraszamy. Jestem też przekonana, że media tutaj będą o tym.
Ja bym jeszcze raz zaakcentował tę możliwość zbierania tych podpisów poza granicami naszego kraju. Odbiorcy, których bardzo pozdrawiamy, są w kraju. Myślę o słuchaczach Radia Maryja, widzach Telewizji Trwam, ale oczywiście daleko poza granicami kraju. Mówi się, że jest nas za granicą bardzo, bardzo dużo. To byłoby coś wspaniałego, gdyby się uruchomiła także Polonia.
Trzeba mieć tylko obywatelstwo. Tak. Obywatelstwo polskie wystarczy.
No właśnie.
I jeszcze należy zaplanować jakiś czas, żeby rzeczywiście podpisy fizycznie dotarły do Polski przez zakończenie zbiórki.
Też taka potęga organizacyjna Polonii na całym świecie i myślę, że tutaj też będziemy mogli na to liczyć. Pozwolę sobie zadać to pytanie. Już zbieraliśmy nieraz podpisy. Rozmawiałem z paniami wcześniej. Jesteście przekonane, że w tej chwili jesteśmy dobrze przygotowani do tego, co ma się wydarzyć i jest was nadzieja czy pewność, że to się uda?
Jest i nadzieja, i pewność, i takie przekonanie, że Sejm w tym składzie, który w tej chwili nam się trafił, może nie trwać wiecznie. I to jest ten czas, kiedy trzeba załatwić sprawę. A druga rzecz, tak no, formuła spakowania swoich zabawek i pójścia do domu mnie osobiście znana nie jest. To znaczy to, że wyrzucili nas drzwiami, to znaczy, że musimy wrócić oknem. I no tak po prostu po ludzku jeszcze raz spróbować to zrobić. Ja jestem przekonana, że to nie jest tak, że my się oddalamy od zakazu aborcji, tylko się do niego zbliżamy. I każdy ten kolejny raz przybliża nas do tego momentu, kiedy to prawo zostanie uchwalone.
A nie myślicie panie, że to jest coś więcej jeszcze niż tylko nasze tutaj polskie podwórko, że być może Europa zwłaszcza czeka na taki sygnał, że to byłoby coś wyjątkowego, gdyby się udało coś takiego u nas przeprowadzić?
No zdecydowanie. Ja mam okazję mieć kontakt z osobami, które walczą o ochronę życia w różnych krajach Europy i świata i dokładnie takie wiadomości otrzymuję. Otrzymuję bardzo wiele głosów wsparcia i takiej wielkiej nadziei. Jeśli to się uda w Polsce, to musi się udać też w innych krajach. Niech no z Polski popłynie ta siła do innych krajów, ale najpierw zatroszmy się o Polskę.
I to jest właśnie ten głos, który my bardzo wyraźnie słyszymy. Głos Europy to nie jest głos establishmentu europejskiego, który krytykuje Polskę i tutaj mówi, że w Polsce dzieją się jakieś złe rzeczy, bo idziemy chronić chore dzieci. Nie, absolutnie nie. Głos Europy, tej prawdziwej Europy, tego serca Europy, głos Europy jest wspierający i my czujemy to wsparcie na co dzień.
Dołączmy do tego działania. Niech tutaj spośród nas nikt nawet nie pomyśli, że mógłby pominąć takie miejsce, w którym gdzieś będą zbierane podpisy, ale więcej, może sami spróbujmy zaangażować się, żeby zdobyć listy, żeby zorganizować takie działanie. Oczywiście zawsze w porządku kościelnym, z jakimś poszanowaniem tego wszystkiego, co musi się w parafii też dziać, gdzieś od proboszcza rozpoczynając. Ale ogromnie ważne i na koniec chciałbym zacytować te słowa księży biskupów z komunikatu z ostatniej konferencji Episkopatu Polski. To był piękny kontekst też Zakopane i też ten czas, kiedy został odmówiony akt poświęcenia Polaków i Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. I tam wtedy czytamy. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z inicjatywą obywatelską Zatrzymaj Aborcję, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów. Jedno i drugie jest po naszej stronie i modlitwa, i to zaangażowanie. Bardzo dziękuję naszym gościom.
To my dziękujemy.
Pani Kaja Godek, dziękuję. Pani Magdalena Korzek-Wakaliszuk. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w sposób taki radosny, może wspominając to, jak z może trochę niepokojem myśleliśmy, jak to będzie. Myślę, że to będzie już niedługo i będziemy cieszyli się tym, że będzie lepiej zagwarantowana ochrona prawna życia nienarodzonych dzieci w naszej ojczyźnie. Bardzo dziękuję.